Cześć! Mam na imię Paulina i witam Was w kąciku wrażliwości. W dzisiejszym odcinku podcastu podzielę się kilkoma moimi wskazówkami na to, jak można wytłumaczyć naszym bliskim, co to znaczy być wysoko wrażliwą osobą. Bo czasami jest tak, że inni nie zawsze to rozumieją, a czasami nawet odbierają to jako coś niepożądanego albo coś, czego należy się pozbyć. I z naszych instagramowych rozmów, jak i też z mojego własnego doświadczenia, wiem, że dzieje się tak całkiem często, dlatego dzisiaj właśnie o tym. Więc plan na dzisiejszy odcinek jest następujący. Najpierw postaramy się zrozumieć, dlaczego niektórzy mogą nie akceptować lub nie szanować w nas wysokiej wrażliwości, a potem opowiem o tym, w jaki sposób ja tłumaczyłam i nadal tłumaczę moim bliskim, co to znaczy, że jestem wysoko wrażliwą osobą i jakie cechy się z tym mogą wiązać. Na sam koniec przygotowałam też kilka poleceń książek, które są naprawdę fajną bazą wiedzy na temat wysoko wrażliwych osób. No to zaczynajmy. Myślę, że bardzo ważne jest to, by na samym początku zrozumieć takie przeszkody, jakie inni mogą napotkać na drodze do zaakceptowania naszej wysokiej wrażliwości jako naszej cechy. Z pewnością może być to więcej czynników niż te, które ja wymienię, ale ja zauważam te trzy. Brak edukacji, lęk i krzywdzące przekonania na temat wrażliwości w ogóle. U podstawy wszystkich trzech leży brak edukacji, czyli brak wiedzy o tym, czym jest wysoka wrażliwość, a czym wysoka wrażliwość nie jest. Bo zobaczcie, jeśli na przykład powiemy komuś o tym, że należymy do osób wysoko wrażliwych, a dla tej osoby wysoka wrażliwość brzmi, no nie wiem, tak jakby to było zaburzenie albo jakaś choroba, to wtedy ta osoba może wypierać ten fakt i mówić nam, że wymyślamy, mając oczywiście na myśli to, że jesteśmy zdrowe i nie mamy wysokiej wrażliwości, czyli tego zaburzenia. Ale oczywiście wysoka wrażliwość jest cechą i właśnie z tego niezrozumienia i z tego braku wiedzy mogą się wziąć naprawdę bardzo krzywdzące słowa kierowane w naszą stronę, jak na przykład to, że coś sobie wymyślasz, to na pewno tak nie jest. Więc gdyby ta osoba wiedziała, że wysoka wrażliwość jest cechą, a nie zaburzeniem czy chorobą, więc posiadanie wysokiej wrażliwości nie jest niczym złym ani niepożądanym, wtedy być może byłaby bardziej neutralnie nastawiona do tej informacji, którą jej przekazujemy. Lęk jest drugą z przeszkód, jakie mogą stanąć na drodze do akceptowania naszej wysokiej wrażliwości przez innych, szczególnie w relacji rodzic-wysoko wrażliwe dziecko. Może zdarzyć się tak, że niektórzy rodzice będą obawiać się wysokiej wrażliwości u swojego dziecka z obawy na przykład przed jakimiś konsekwencjami dla tego dziecka, czy na przykład związanymi z wysoką wrażliwością trudnościami w przyszłym życiu. W większości przypadków rodzice chcą przecież dla swoich dzieci jak najlepiej, więc jeśli widzą wysokiej wrażliwości głównie wady i ograniczenie, jeśli patrzą na wysoką wrażliwość właśnie jako na jakieś zaburzenie czy coś, co będzie utrudniać życie, to wtedy mogą próbować wypierać wysoką wrażliwość i tłumaczyć dziecku, czy nawet nastolatkowi, że po prostu coś wymyśla albo że nie ma wysokiej wrażliwości. Kolejną kwestią są krzywdzące przekonania na temat samej wrażliwości. Dosłownie przed chwilką sprawdzałam synonimy słowa wrażliwość i znalazłam na przykład, że to jest tkliwość, płaczliwość, a nawet była tam skłonność do nadmiernego obrażania się. Z pewnością spotkałyście się z takim znaczeniem tego słowa. I faktycznie, jeśli takie przekonania funkcjonują w naszym otoczeniu, jeśli wrażliwość rozumie się właśnie jako bycie osobą kruchą, delikatną, słabą, nieśmiałą, niepewną siebie, ogólnie jeśli wrażliwość rozumie się jako bycie taką osobą, która będzie miała bardzo trudno w życiu, to wtedy wysoką wrażliwość, która w rozumieniu wielu osób jest po prostu wrażliwością razy 50, też będzie się tak traktować. Właśnie jako coś niepożądanego, jako coś złego, jako wadę. Z takiego rozumienia wysokiej wrażliwości mogą się wziąć wszystkie takie komentarze typu musisz się zmienić, musisz się wziąć w garść, musisz być bardziej twardsza i tak dalej i te wszystkie. Swoją drogą, jeśli spotykacie się z takimi komentarzami, zachęcam Was do przygotowania sobie odpowiedzi na takie najczęściej pojawiające się mity, takie zarzuty wobec wysokiej wrażliwości. Ja spisałam sobie kilka z nich, na przykład często słyszałam, że jestem przewrażliwiona, a nie wysoko wrażliwa, albo właśnie, że powinnam być twardsza, że powinnam się zmienić, że powinnam to wyleczyć i wtedy będzie mi się lepiej żyło. I kiedyś przygotowałam sobie na to odpowiedzi, bo oczywiście te słowa, które inni mówili mi, nie były prawdą i nie są prawdą. I całą taką moją listę udostępniam razem z innymi darmowymi materiałami na moim blogu wysokowrażliwa.pl. Jeśli macie ochotę przeczytać, albo jeśli czujecie, że może się to Wam przydać, albo w jakimś stopniu pomóc, link do mojej biblioteki darmowych materiałów znajdziecie w opisie tego odcinka, albo możecie od razu przejść na bloga wysokowrażliwa.pl. I by dobrze przygotować się do udzielenia takich odpowiedzi, albo ogólnie do rozmowy o wysokiej wrażliwości, by zapobiec tworzeniu się takich nie do końca poprawnych interpretacji wysokiej wrażliwości, warto korzystać z rzetelnych źródeł informacji i dzięki temu tłumaczyć bliskim, co to znaczy być wysoko wrażliwą osobą. To jest bardzo ważne, bo właśnie dzięki tym prawdziwym informacjom będziemy w stanie obalić mity dotyczące wysokiej wrażliwości i przekazać naszym bliskim, czym tak naprawdę wysoka wrażliwość jest, a czym w ogóle nie jest. I kiedy ja poczułam, że chcę powiedzieć moim bliskim, że należę do osób wysoko wrażliwych, kiedy poczułam, że dzięki temu będą mogli lepiej mnie zrozumieć, lepiej zrozumieć mnie, moje potrzeby, wyszukiwałam sobie w internecie różne artykuły i zaznaczałam w książkach najważniejsze dla mnie fragmenty i na podstawie tych informacji starałam się wytłumaczyć, o co chodzi w wysokiej wrażliwości. Pamiętam, że pewnego razu zrobiłam też taką sklejkę najważniejszych informacji i w formie takiej zwykłej wiadomości wysłałam po prostu do jednej z bardzo bliskich mi osób i ona wtedy miała czas, żeby na spokojnie sobie wszystko przeczytać, w swoim tempie się z tym zapoznać. I to jest według mnie naprawdę fajny sposób, żeby po prostu znaleźć jakiś dobrze napisany artykuł albo nawet całą książkę o wysoko wrażliwych osobach i przy jakimś spotkaniu napomknąć o tym, podarować do przeczytania, tak żeby ta druga osoba mogła się z tym na spokojnie zapoznać, być może zrozumieć dzięki temu nie tylko nas, ale też inne osoby ze swojego otoczenia, a może nawet zainspiruje ją to do odkrywania swoich własnych cech i swoich potrzeb. Myślę, że może to być naprawdę bardzo czułym zaproszeniem do późniejszych rozmów o tym, czego każda ze stron potrzebuje, jak można być lepszym wsparciem w trudnych chwilach i co jest dla każdej ze stron ważne. Przy takich rozmowach warto też pamiętać, że wysoka wrażliwość nie jest wyrokiem ani żadnym końcem. Bycie osobą wysoko wrażliwą nie ogranicza nas i nie definiuje całego naszego życia. Dobrze jest zadbać o to, żeby przez przypadek nie przedstawić tego właśnie w takim niekorzystnym świetle. Bo wysoka wrażliwość to tak naprawdę cała paleta pewnych tendencji, potrzeb, zachowań, możliwości i może być początkiem uczenia się siebie. Po prostu początkiem podążania w dobrym kierunku, jeśli chodzi o rozwój i rozumienie siebie, swoich emocji, swoich potrzeb. Myślę, że warto opisać to właśnie w ten sposób, czyli nie, że wysoka wrażliwość jest odpowiedzialna za wszystkie nasze wcześniejsze zachowania, bo w ten sposób druga osoba może sobie pomyśleć, że próbujemy się jakoś usprawiedliwić i wtedy może zacząć mówić, że sobie wymyślamy albo na pewno nie należymy do osób wysoko wrażliwych, tylko mamy problem po prostu z czymś innym. Warto więc mówić o tym jako o kroku do lepszego zrozumienia siebie, który pociąga za sobą kolejne kroki. Wysoka wrażliwość to tak naprawdę wcale nie jest koniec. To dopiero początek drogi do poznawania siebie, do poznawania swoich potrzeb i do życia w zgodzie z nimi. I jestem pewna, że nasi bliscy zrozumieją to i będą szczęśliwi, że się rozwijamy. A na koniec podzielę się kilkoma polecajkami książek. Możecie z nich skorzystać i do tego, by przekazać merytorycznie poprawne informacje na temat wysoko wrażliwych osób innym, ale też, i to może szczególnie do tego, by zrozumieć samych siebie. Bo myślę, że gdy my będziemy bliżej zrozumienia i zaakceptowania siebie i swojej wysokiej wrażliwości, to osoby z naszego otoczenia też będą to wyczuwać i wtedy łatwiej im będzie to zrozumieć i uszanować. Więc na początek na pewno książki Elaine Aron. One są przetłumaczone na język polski i są naprawdę bardzo fajną bazą wiedzy na temat osób wysoko wrażliwych. Elaine Aron jest zresztą psycholożką, która pierwsza zaczęła badać wysoką wrażliwość. Jej pierwsza książka ma tytuł Wysokowrażliwi, a druga Wysokowrażliwi i miłość. I w tej drugiej są tam też bardzo fajne informacje na temat relacji międzyludzkich. Jeśli wpiszecie sobie w wyszukiwarkę nazwisko Elaine Aron, na pewno wyskoczy Wam też książka z ćwiczeniami tej autorki. Została stworzona na podstawie rozmów z osobami wysokowrażliwymi i pomaga w zrozumieniu wysokiej wrażliwości i w pracowaniu nad tą cechą. Bardzo fajną bazą wiedzy są też po prostu najnowsze artykuły naukowe na temat wysokiej wrażliwości. W internecie funkcjonują różne wyszukiwarki takich publikacji, które możecie sobie przejrzeć i jedną z najpopularniejszych jest Google Scholar. Jeśli swobodnie czujecie się w czytaniu w języku angielskim, polecam wyszukiwać sobie te artykuły właśnie w tym języku, bo jest ich o wiele, wiele więcej niż po polsku. Możecie też zajrzeć na mojego bloga wysokowrażliwa.pl. Staram się tam przekazywać rzetelne informacje i często polecam różne fajne źródła wiedzy, no i dzielę się tym, co mi pomaga jako wysokowrażliwej osobie. A jeśli szukacie takich konkretnych kwestii do zastanowienia się lub praktykowania, to bardzo polecam zwrócić uwagę na temat rozpoznawania własnych potrzeb, wyznaczania granic, budowania swojej samooceny i budowania relacji ze samą sobą. To są takie moje filary, dzięki którym żyje mi się lepiej i jako osoba wysokowrażliwa i po prostu jako człowiek, bo to są umiejętności, które bardzo mogą pomóc wysokowrażliwym osobom, ale tak naprawdę przydadzą się każdemu z nas. Pamiętajcie też proszę o specjalistach, psychologach, psychoterapeutach. Myślę, że to bardzo ważne, żeby wiedzieć, że jest ktoś, kto ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, żeby pomóc nam z tym, z czym my nie zawsze potrafimy sobie poradzić. Takie konsultacje, terapia, czy nawet po prostu rozmowa mogą naprawdę dużo odmienić i wskazać nam przydatne techniki albo narzędzia, z którymi będzie nam się żyło po prostu lepiej. No i zapraszam też do słuchania odcinków tego podcastu, w którym staram się przekazywać wspierające treści. I pamiętajcie, że Kącik Wrażliwości może istnieć w internecie jako czuły podcast o emocjach, w naszych domach jako przytulny kąt, gdzie zaszywamy się z dobrą książką, ale przede wszystkim Kącik Wrażliwości może istnieć w naszych głowach jako miejsce pełne wyrozumiałości i dobra dla samych siebie. I do tego właśnie chciałam Was dzisiaj zachęcić, by w swojej własnej głowie zrobić przestrzeń dla zrozumienia i czułości do siebie, swoich emocji i wszystkiego, co w nas. Bo życie jest przecież zbyt krótkie, by nawet przez jeden dzień być niemiłą dla samej siebie. Dziękuję, że tu jesteście i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Pa!